plakat to pies, który wymaga tego, żeby wyprowadzić go na ulicę.
Witam serdecznie w podcaście Z ulicy na salony, historia polskiego plakatu. Jak wspominałem w ostatnim odcinku, dzisiejsza odsłona będzie z udziałem gościa, którym jest artysta młodego pokolenia Artur Szczyrbowski, twórca plakatów, absolwent Akademii Sztuk Pięknych, wychowanek pracowni projektowania plakatu profesora Romana Kalarusa, laureat wielu konkursów i nagród, m.in. nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego w konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej, laureat pierwszej nagrody w konkursie na plakat promujący Legnicką Akademię Filmową, uczestnik 26. edycji Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Cześć Artur, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas i zgodziłeś się na spotkanie.
Witam Ciebie, witam Państwa. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności o której godzinie się słyszymy. Dziękuję za tak piękną inwokację.
Co spowodowało, że wybrałeś plakat? Dlaczego studiując zdecydowałeś się na pracownię plakatu?
Powód był w gruncie rzeczy błahy, ponieważ byłem na drugim roku studiów i stanąłem przed wyborem pracowni na przyszły rok. No i tak starałem się zorientować mniej więcej, co mam do wyboru, i mój kolega z pracowni rysunku, niejaki Piotrek, którego pozdrawiam, jeśli nas słucha, polecił mi tę pracownię, właśnie 207, pracownię plakatu profesora Romana Kalarusa. No i cóż, udałem się tam. To były jedyne drzwi, które były obklejone tysiącem albo nawet tysiącami różnego rodzaju kolorowych naklejek. No to już dobrze wróżyło. Jeszcze jazz, który wydobywał się za drzwi, zwiastował, że to może się potoczyć tylko w dobrym kierunku. No potem poznałem właśnie profesora, panią doktor Monikę Starowicz, magistra Filipa Ciślaka. No i oni zarazili mnie plakatem. Zarazili mnie pasją w gruncie rzeczy, a potem pokazali, że plakat jest formą sztuki, która jest zupełnie wolna, więc no już jak tam wszedłem, to tam zostałem.
Tak, jeśli chodzi o pracownię 207, w której mieliśmy przyjemność się poznać, jest to fantastyczne miejsce pełne pozytywnej, ciepłej energii i pozdrawiamy. Jazzu, oczywiście jazzu, rocka, bluesa, bo z tego co kojarzę, to profesorowi zdarza się nawet grywać czasami na gitarze, co jest takie sympatyczne i myślę, że tak, dla studentów
Swego czasu tego muzykowania było podobno więcej i no nie będę teraz przytaczał nazwy zespołu.
Dobrze, więc jak jesteśmy przy temacie pracowni, to chcielibyśmy pozdrowić serdecznie członków zespołu, w skład którego wchodzą profesor Roman Kalarus, doktor habilitowana Monika Starowicz oraz magister Filip Ciślak.
Dziwnie się czuję, kiedy wymawia się te wszystkie tytuły ich, które już zdobyli.
No tak, aczkolwiek myślę, że akurat tej sytuacji.
Jak najbardziej.
Wypada. Dobrze, Artur, bardzo dziękuję za odpowiedź na pierwsze pytanie. Na początku obecnego stulecia plakat przeżywał poważny kryzys. Jak wygląda Twoim zdaniem obecna sytuacja w Polsce, jak i na świecie?
To jest pytanie, które można rozumieć dwójnasób, bo z punktu widzenia komercyjnego czy ekonomicznego plakat został zagarnięty przez różnego rodzaju agencje marketingowe i reklamowe. Co z jednej strony jest zrozumiałe, oczywiście, ale tym samym został sprowadzony do formy, która musi się ustawić w szeregu obok billboardu, obok ulotki, obok okładki i tak dalej, więc stał się po prostu formatem, który trzeba zapełnić grafiką i tekstem, różnymi nagrodami, jeżeli to jest jakiś film, który już te nagrody zdobył. I to jest moim zdaniem dość przykre, bo teraz, co prawda, okej, to są plakaty, to spełnia warunki plakatu, jakkolwiek byśmy ich nie definiowali, ale to nie jest to, o czym my tu rozmawiamy w gruncie rzeczy, to nie jest to polska szkoła plakatu. Chociaż w dzisiejszych czasach upatruje wiele nurtów, wiele osób, tendencji, które mogłyby rozruszać ten stary, dobry polski plakat. I gorąco im kibicuję, bo mam nadzieję, że choć może to jest złe porównanie, ale tak jak gastronomia, tak jak piwowarstwo pójdzie w tą stronę rzemieślniczą, tak i może plakat też podąży tym tropem. No a z drugiej strony możemy też rozumieć to z punktu widzenia stricte artystycznego, no i tu jest znacznie lepiej, bo są osoby, które to pielęgnują, tak jak od chociażby, znowu odnosząc się do pracowni 207, Joasia Ambros, jak Jakub Zasada czy Patryk Hardziej, jeżeli chodzi o polską scenę. A jeżeli chodzi o zagraniczną scenę, to Kenya Hara z Japonii, czy Kari Pippo z Finlandii, którego też polecam.
W obecnej dobie w plakacie artystycznym dominują nowe technologie. Przeważa plakat cyfrowy. Program graficzny jest dodatkowym, stosunkowo nowym medium, mającym na celu ułatwić i przyspieszyć pracę projektanta. Ty uciekasz od tych konwencji, wybierając metody tradycyjne, uprawiając plakat malarski. Skąd ten wybór?
Ja zaczynałem od... Znaczy próbowałem z plakatem cyfrowym na samym początku, kiedy trafiłem do pracowni, ale za sprawą profesora zostałem namówiony do tego, żeby to porzucić i jednak pójść w stronę manualną, sensu stricte. Bo a i owszem, komputer łatwiej przyspiesza wiele procesów, ale w moim przypadku też upośledza percypowanie samego procesu tworzenia. Strasznie lubię czuć narzędzie w dłoni. Cokolwiek by to nie było, czy ołówek, czy pędzel, farba, nawet na skórze, puszka farby w sprayu, cokolwiek. Wtedy czuję, że mogę zrobić więcej i dla mnie jest to też bardziej satysfakcjonujące w momencie, kiedy faktycznie uda mi się uzyskać ten efekt, który sobie zamierzyłem bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony cyfrowej. I podejrzewam, że gdybym się nad tym skupił, to może faktycznie przeniósłbym wszystkie te doświadczenia na warstwę cyfrową, ale zastanawiam się po co. Jakby nie widzę celu, żeby nagle zmieniać swój warsztat.
W swojej twórczości pięknie kłaniasz się tradycją polskiej szkoły plakatu, ale nie sposób nie dostrzec w twojej twórczości inspiracji mającym silną pozycję na świecie plakatem japońskim. Czy mógłbyś powiedzieć coś na ten temat?
Dzięki plakatom polskiej szkoły plakatu i plakatom japońskim odkryłem, że do tej dziedziny można podchodzić zupełnie inaczej. Że można ją traktować jako dzieło sztuki sensu stricte. Że można się tym bawić, wykorzystywać różne środki wyrazu, nie tylko formalne. Można się bawić metaforą, żartem, symbolem, czymkolwiek. Można stworzyć dzieło, które trafi do czyjegoś mieszkania i nawet odpowiadając na jakiś błahy temat albo promując jakiś, nazwijmy to, średnich lotów film, może po prostu cieszyć oko jako obiekt. I właśnie jeżeli trafi do czyjegoś pokoju, do czyjegoś salonu czy nad łóżko, to jest największą nobilitacją plakatu. Chociaż znowu to jest krok jakby głębiej, bo plakat przeszedł od ulic do sal wystawowych. A jeżeli zacznie przechodzić częściej do ludzkich mieszkań, no to będzie kolejny krok, jeżeli chodzi o jego rozwój. No i odnosząc się jeszcze sensu stricte do tego, jak można bawić się metaforą, to można by przywołać plakat filmu Rewizor z 1953 roku
Henryka Tomaszewskiego.
No to jeszcze wchodziła kwestia cenzury, więc przemycanie ukrytych smaczków, ukrytych znaczeń na ulicę do prostego obywatela gdzieś pomimo oczu cenzury, no, to jest dowód na to, co plakat może.
Czy masz jakichś ulubionych artystów, swoich mistrzów, którzy mieli większy bądź mniejszy wpływ na twoją twórczość?
No ja jestem mocno zakorzeniony, jeżeli chodzi o Katowice i po raz kolejny przewinie się pracownia 207 z Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Więc na pewno profesor Roman Kalarus, na pewno Monika Starowicz, na pewno Filip Ciślak. I oni działają, mimo że wszyscy tworzą plakaty, to te plakaty są zupełnie różne.
Są indywidualnościami.
Tak, tak. No, to trzeba by zobaczyć i porównać te plakaty, żeby poczuć faktycznie te indywidualności. Ale myślę, że ten neonowy styl plakatów profesora przebija się też w jakimś sensie w moich plakatach, bo ja maluję neony jako takie. Więc no jest to jakaś, myślę, spuścizna.
Jest wspólny konstant.
Jest coś takiego, jest ta pałeczka przekazana.
Oczywiście, jak najbardziej.
Ale poza tym na pewno znowu, wracając do korzeni, Waldemar Świeży. Uwielbiam malarskość jego plakatów. To, jak przedstawia postaci, to jak portretuje ludzi, jest niesamowite. No. I żeby troszkę wyjść poza granicę i skierować się do Japonii, no to na pewno Koichi Sato i poetyka jego plakatów. Niesamowita. Tam kompozycja, barwa, wszystko robi, tworzy tak cudowną całość, że nie można przejść obok tego obojętnie.
Bezapelacyjnie. Powiedz, czym charakteryzuje się twoim zdaniem dobry plakat?
Dobry plakat. To trudne pytanie, ale mógłbym przywołać słowa niejakiego Bernarda Tusson, o ile dobrze wymawiam jego nazwisko, który w jednej ze swoich publikacji dotyczącej komiksu ukuł taką myśl, że komiks jest jak rebus i stanowi zrównoważone połączenie tekstu i obrazu. Myślę, że przy zachowaniu wszelakich proporcji można byłoby to przenieść na plakat, bo faktycznie jest to też jakaś zrównoważona kompozycja grafiki i tekstu. Z drugiej strony Henryk Tomaszewski wspominał, czy uczył swoich podopiecznych tego, że plakat niewidoczny jest plakatem zmarnowanym. Więc to powinien czymś też krzyczeć. Może jakimś hasłem chwytliwym, jakimś szlagwortem. Więc jakby amalgamat tego wszystkiego dla mnie składa się na dobry plakat.
Plakat teatralny, filmowy, społeczny, a może autorski. Który z nich jest ci najbliższy?
Jeśli miałbym wybrać jeden, to wydaje mi się, że plakat autorski, bo daje największą swobodę kreacji, daje możliwość wypowiedzenia się autorowi na różne tematy, zganienie czegoś, skomentowanie, pochwałę, wyrażenie myśli, czegokolwiek, zaangażowanie się w jakikolwiek temat. Znowu w kontrapunkcie można powiedzieć, że może stanowić właśnie plakat autorski taką, ja to nazywam, laurkę dla innego artysty, kiedy można po prostu pobawić się umiejętnościami warsztatowymi i nie szukać żadnych, wtedy nie trzeba szukać żadnych ukrytych znaczeń, chociaż oczywiście byłoby to wskazane.
No tak. Niejednokrotnie miałem przyjemność oglądać twoje prace na różnych imprezach plakatowych i wystawach pokonkursowych. Powiedz proszę coś na ten temat. Czy często bierzesz udział w tego typu przedsięwzięciach?
No, staram się wysyłać plakaty, gdzie się da. To jest jednak sztuka, która wymaga zleceń. W obecnych czasach większość zleceń przejmują właśnie te agencje, o których wspominałem. Więc konkursy można traktować jako taki substytut, które często stawiają też różne ciekawe wyzwania przed twórcami. No, staram się wyjść częściu naprzeciw i pokazać siebie i swoją twórczość, gdzie się tylko da. I chyba tyle.
Oczywiście, jest to jedna z wielu, bądź niewielu form promocji.
No niewielu. To...
Z jakich można korzystać w obecnej dobie?
No jest to też teoretycznie jakiś sposób zarobkowania, no bo walczy się o nagrody.
O nagrody, oczywiście.
I jest jeszcze ten plus, że jakoś interpretuje się temat, a czy jury potem zaakceptuje ten pomysł, czy inny. To już pozostawia też to, że artysta może wypowiedzieć się raz i mieć święty spokój i nie dostosowywać potem się do różnych wymagań zleceniodawcy.
Tak. Plakat jest sztuką syntezy, ilustracja sztuką narracji. Twórcy plakatów często realizują się w dziedzinie ilustracji. Czy masz może jakieś dokonania na tym polu?
Zdarzyło mi się popełnić kilka ilustracji, chociaż nie były to nigdy jakieś wielkie przedsięwzięcia. Najwięcej pracy miałem przy swoim komiksie autorskim, który stanowił jednocześnie moją pracę dyplomową. No wtedy to było 100 stron, które trzeba było faktycznie wyrysować. No i to wpisywało się też w tą myśl o narracji, którą przywołałeś. Więc w tym się spełniam, no. Ale głównie to są plakaty.
A czy mógłbyś powiedzieć, jak już jesteśmy przy tym komiksie, co było jego tematyką?
No nie wiem, czy jest to dobry pomysł, ale no dobrze, zaryzykujmy. Przeniosłem narrację biblijną, różne wydarzenia, starając się możliwie w najmniejszym stopniu manipulować nimi na czasy współczesne, przenosząc wszystkie te wydarzenia, albo większość z nich, te najbardziej charakterystyczne i dystynktywne dla Biblii, przenosząc je na takie typowe robotnicze osiedla, które niekoniecznie jest bogate, które niekoniecznie jest nowe, świeże, którego bloki pamiętają jeszcze PRL. A ludzie, no, nie chcę tu szafować zbyt ostrymi słowami, ale którzy nie są zbyt przyjaźni względem siebie. I może na tym zakończmy.
Okej, okay, jasne. Artur, powiedz mi, gdzie można obejrzeć twoją sztukę, gdzie można się zapoznać z twoją twórczością?
Głównie można spotkać mnie w internecie i tu zapraszam na swój profil instagramowy Jestem Plakatem, no, albo na wystawach, które mam nadzieję, że będą się odbywać, ale to właśnie trzeba mnie śledzić jakoś gdzieś, najlepiej w social mediach.
Dobrze, a powiedz mi, skąd ta nazwa twojego profilu Jestem Plakatem?
To wyszło dość spontanicznie, bo pamiętam, że zakładałem swój profil, bo właśnie to powstało w momencie, kiedy powstał mój profil instagramowy. Trzeba było wymyślić jakąś nazwę i podsunęła mi to nazwa użytkownika, jaki nosiła moja ówczesna partnerka, też na Instagramie. Przemianowałem się na plakat. Wyszło Jestem Plakatem i tak zacząłem hulać w internecie.
Bardzo ciekawy pomysł.
No, taki dość spontaniczny, no, ale już przyległ, chociaż im dłużej siedzę z plakatami, tym częściej przychodzą mi do głowy jakieś inne pseudonimy. Jeden zostanie najpewniej wykorzystany w ramach najzbliżającej się wystawy. No i tyle.
Rozumiem. Słuchaj, jeżeli jesteśmy przy twojej twórczości, to chciałbym tutaj wrócić do tematu pracowni 207. Wiem, że profesor Roman Kalarus stara się wywrzeć wpływ na swoich studentach, żeby mieli podpis, żeby wykształtowali swój podpis i żeby był on charakterystyczny. Czy mógłbyś powiedzieć coś na temat swojego podpisu? Bo jest on rzeczywiście charakterystyczny.
Oj tak, on jest bardzo charakterystyczny i zapisywany setki, tysiące razy w różnych miejscach, niekoniecznie na papierze. Ale powstał jeszcze znacznie wcześniej, niż poszedłem do pracowni i po prostu został zaanektowany na potrzeby tego podpisu. A wywodzi się z tego okresu, kiedy podpisywałem różne miejsca, choć nie powiem, że był jakimś artystą ulicy, ale faktycznie z mniej więcej tego okresu się on wywodzi. Troszkę odnosi się do liternictwa japońskiego, bo jest skomplikowany, jest charakterystyczny, składa się z mniej więcej podobnych elementów, jakie składają się na liternictwo japońskie. O ile dobrze nazywam japoński alfabet. Jeśli nie, to przepraszam. Cóż jeszcze można o tym powiedzieć? Niewiele osób wie, że jest tam zapisane Do Art Bomb Alone One i znaczek Incorporated. Taki smaczek. No, miałbym nadzieję, żeby kiedyś plakaty bombardowały ulicę tak jak robią to tagi.
No tak, bo plakat było nie było jest sztuką ulicy i tak naprawdę jest znacznie starszy od street artu. Ja osobiście uważam, że między street artem a plakatem jest bardzo cienka linia.
Coś w tym jest. To prawda, to teraz przyszedł mi do głowy Nikifor Szczeciński. Ale to chyba rozmowa na inny czas.
To przejdźmy może teraz do realizacji zleceń. Od kogo zlecenie na realizację plakatu chciałbyś dostać?
A żywy czy martwy? Martwa osoba. Żywa czy martwa?
No to powiedzmy, że martwa. Zacznijmy od martwej i skończymy na żywej.
No dobrze. No, jeżeli chodzi o osoby już niestety nieżyjące, to na pewno Marek Grechuta, wielki artysta. Na pewno John Coltrane, którego bardzo cenię i polecam film dokumentalny, który powstał o nim. Po prostu, jeżeli ktoś dysponuje Netflixem, to gorąco polecam, jeżeli ktoś lubi jazz. I na pewno Witold Gombrowicz, choć nie wiem, do czego przydałby mu się mój plakat, ale jakby akurat potrzebował, to bardzo chętnie.
Bardzo, bardzo oryginalni klienci. Dziękuję. A powiedz mi współcześnie.
A współcześnie?
Czyli tutaj teraz, jeśli chodzi o te żyjące
osoby. Te żyjące osoby. Tu, no właśnie, można powrócić do poprzedniego pytania i tematu Nikifora Szczecińskiego. Na pewno Łona i Weber, ten duet. Bardzo chętnie przyjąłbym od nich zlecenie. Najpewniej Taco Hemingway. Dawid Podsiadło, czemu nie? Też bardzo cenię. Może David Lynch? Quentin Tarantino? Czyli tak...
Jeśli mówimy o tematy filmowe.
Jeżeli chodzi o film, tak.
Chociaż no powiem ci szczerze, że nie widziałem dobrego plakatu, jeśli chodzi o film Quentina Tarantino. Chyba nie widziałem.
Nie, Pulp Fiction było całkiem spoko.
Tak.
Ja to już jest taki plakat kultowy, ale myślę, że urósł przez wzgląd na film. Aha. Do takiego poziomu. Nie wiem, jeszcze w sumie myślę, że jeżeli chodzi o polskich reżyserów, no dysponuję plakatem do filmu Claire, więc...
A tak, bardzo dobry plakat. Bardzo dobry plakat, miałem przyjemność go oglądać, nawet z tego co kojarzę, był na zeszłorocznym festiwalu Plakat Fest.
Pojawił się. Ja też wysłałem go do producentów, ale niestety nie spojrzeli na niego przychylnym okiem.
Zdaje się, Pąkowski chyba tam, prawda? Gdzieś został zaangażowany.
A to nie wiem. To
taka świnka zdaje się być.
A to mówisz o tym plakacie.
Mówię o tym plakacie.
No już myślałem, że ten, który jednak pojawił się na billboardach i na przystankach.
Nie. Ja mówię o takim plakacie Pongowskiego, a na jaką skalę on został dystrybuowany, nie wiem. To teraz powiedz, Artur, jakiego zlecenia byś nie przyjął? Jakie byś odrzucił? Z marszu.
Na pewno nie przyjąłbym zlecenia na plakat wyborczy. Okay. Szkoda wszystkiego.
Czyli rozumiem, polityka cię nie interesuje.
Nie, bez przesad. Okay. Poza tym pomysły, które serwują nam właśnie komisje wszystkich kandydatów i ci graficy, którzy podejrzewam, że są zmuszeni do tego, żeby tworzyć te plakaty, cierpią bardzo.
Pewnie tak. Najtrudniejszy projekt plakatu czy temat, jaki realizowałeś?
Najtrudniejszy na pewno to był plakat na własną wystawę. Bez porównania. Najgorsze, co robiłem.
Mówimy o wystawie debiut.
Mówimy o debiucie. Wtedy kompletnie nie miałem pomysłu. Za dobrze się znam.
Muszę ci powiedzieć, że mimo że nie miałeś pomysłu, plakat wyszedł całkiem nieźle.
To dobrze. Cieszę się, że się pomimo wszystko udało, chociaż miałem zresztą faktycznie nie lada problem.
Plakat to twoja główna forma wyrazu artystycznego. Czy zajmujesz się może czymś jeszcze?
Jeśli nie tworzę plakatu, to tatuuję. Więc jeżeli ktoś chce wytatuować sobie mój plakat, no zapraszam. Bardzo chętnie naznaczę kogoś w ten sposób.
Czego życzysz polskiemu plakatowi? To już takie ostatnie pytanie.
To żeby zakończyć taką dość mocną puentą. Swego czasu ukułem takie stwierdzenie, że plakat to pies, który wymaga tego, żeby wyprowadzić go na ulicę. Więc życzyłbym mu, żeby został wyprowadzony na ulicę.
Żeby wrócił na ulicę.
Jeżeli przestanie być psem, to owszem. To tak troszkę odnośnie tego kryzysu, o którym mówiliśmy.
No tak. Na koniec chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych na indywidualną wystawę Artura Szczerbowskiego pod tytułem Harry Poster w Gliwicach, w Galerii Melina na ulicy Częstochowskiej 16. Wystawa potrwa do połowy września. Serdecznie zapraszamy.
Zapraszam.